stoję cały drżący, moi drodzy, bo pieśń, którą śpiewaliśmy, to była pieśń, która mogła nas poruszyć. Powiedzcie, ilu z was, moi drodzy, dwie drogie siostry, drodzy bracia, ilu z was śpiewało tą pieśń 139 po raz pierwszy? Widzę, że jakaś część. Co czuliście śpiewając tą pieśń? Czy były jakieś takie dreszcze emocji? Coś się działo, tak? Czy ktoś z was troszeczkę się tak zaniepokoił, żeby nie powiedzieć skrzywił i pomyślał sobie, co się to w tym kościele adwentystów dzieje? Kolędy śpiewamy, tak? To już jest chyba koniec świata. Jeżeli kolędy w kościele adwentystycznym, to już jest koniec świata. Ja się całkiem poważnie w tym momencie boję, bo wiem, że ta pieśń mogła wywołać wiele kontrowersji. Ale kiedy patrzymy na jej treść, czy to jest treść, o której wspomina Biblia, czy to jest taka ludzka, tradycyjna, taka nic nie mająca związku z Biblią historia? Czy to w Biblii jest? Czy to jest w naszych śpiewnikach? Oczywiście, ja nie zaproponowałem pieśni z jakiegoś obcego śpiewnika. Ta pieśń jest w śpiewniku Kościoła Adwentystycznego, chociaż chyba bardzo rzadko po nią sięgamy. Jest grudzień, moi drodzy. Połowa grudnia. Wokół nas ludzie myślą tylko o jednym. Wiecie o czym? Święta idą, tak? Zakupy, kolejki, sprzątanie, rodzina, która przyjeżdża. Mnóstwo zajęć. Po prostu świat zaczyna wariować. Tylko śniegu nie ma. Tylko śniegu nie ma. Ale właśnie w takim czasie, jak połowa grudnia, kiedy jest ta świadomość, że większość naszych znajomych, przyjaciół niedługo zasiądzie do wigilijnego stołu, to ja, adwentysta, zadaję sobie pytanie, co my, adwentyści, powinniśmy o tym sądzić? Czy kiedy słyszycie takie hasło, Boże Narodzenie, to od razu wam się zapala czerwona lampka i mówicie sobie, aha, trzeba to wszystko wyprostować, trzeba od razu zadziałać, uświadomić ludzi, bo chyba nie wiedzą, co czynią. Jakie są fakty? Fakty są takie. Pierwsi chrześcijanie nie świętowali urodzin Chrystusa. Już samo obchodzenie urodzin kojarzyło im się z pogańskimi praktykami. Poza tym w Ewangeliach nie podano konkretnej daty przyjścia na świat Jezusa. To jest fakt? Oczywiście, że tak. Nikt z tym nie będzie dyskutował, bo nie da się z tym dyskutować. Chrześcijanie nie obchodzili Bożego Narodzenia. Nie wiadomo dokładnie, kiedy urodził się Pan Jezus. Mało tego, samo sformułowanie Boże Narodzenie to jest takie troszeczkę chyba nie do końca precyzyjne, prawda? Czy Bóg może się urodzić w ogóle? Czy Bóg ma początek? Wiecie, mamy z tym kłopot, dlatego że generalnie przyjście Jezusa na świat zburzyło wiele różnych systemów filozoficznych, teologicznych. Wiecie dlaczego? Bo w Chrystusie spotykają się dwa światy, które się właściwie wzajemnie wykluczają. Bóg jest nieśmiertelny. Zgodzicie się? Chrystus umarł. Bóg jest wszechobecny, tak? Kiedy Chrystus był w Nazarecie, to czy był w Jerozolimie w tym samym czasie? No nie. Bóg jest wieczny, nie ma początku i końca, tak? Zgodzicie się? No pewnie, że tak. Chrystus miał czas ziemskich narodzin i nawet Ewangelie wspominają o dniu jego śmierci. Jak to wszystko działa w środku tam? Jak to się stało możliwe, że wszechobecny Bóg przyjął na siebie ludzkie ciało, którego jak gorset ograniczyło? Wszechwiedzący Bóg rodzi się, kształtuje się w łonie ziemskiej kobiety. Kochani, ja wam zadam pytanie. Jaką wiedzę miał Chrystus, kiedy był 3-miesięcznym płodem w brzuchu Marii? Czy był wszechwiedzący, czy miał świadomość dziecka, które ma 3 miesiące? Nie śpieszcie się z odpowiedzią, bo na tych pytaniach można sobie połamać zęby. To są trudne rzeczy. Ja specjalnie o nich wspominam, żeby wam uświadomić, z jakim problemem spotykamy się jako chrześcijanie, kiedy wierzymy, że Bóg przychodzi na świat jako człowiek. To są poważne, głębokie problemy teologiczne i nie można wobec nich przechodzić tak obojętnie. To są bardzo delikatne sprawy i musimy uważać na każde słowo. Fakt jest taki, że Bóg nie ma początku, nie ma końca. Fakt jest taki, że pierwsi chrześcijanie nie obchodzili Bożego Narodzenia, ani nie obchodzili nawet święta, które można by nazwać narodzeniem Chrystusa. Nie czynili tego. Jakie są jeszcze fakty? 25 grudnia, pierwszy dzień po Saturnaliach, kiedy obchodzono urodziny Mitry, perskiego boga światła, oraz czczono niepokonane słońce, Kościół obrał za datę Bożego Narodzenia, mającego upamiętniać przyjście na świat Chrystusa, by tamte święta usunąć w cień. Tak mówi Encyklopedia Britannica. A więc jakie są fakty? Fakty są takie, że ta data 25 grudnia nie jest datą przypadkową. Jest to data, w której słońce zaczyna dominować, przybywać tego dnia, prawda? Ono się jakby rodzi i poganie zauważyli tą datę i ją upamiętnili. Kościół pomyślał sobie, no skoro już ludzie muszą świętować, to niech świętują coś chrześcijańskiego, a nie coś pogańskiego. I ta data bardzo się przydała, ale to na pewno nie jest data urodzin Chrystusa. Takie są fakty. Ale, jak my mamy jako adwentyści się wobec tego wszystkiego zachować? Możemy odwiedzać naszych sąsiadów z Biblią pod pachą i powiedzieć, co wy robicie? To jest stuprocentowe pogaństwo. To jest w ogóle zwyczaj, który należy zapomnieć, pominąć, usunąć. To obraża Boga i tak dalej. Możemy tak zrobić. Fakty będą po naszej stronie, moi drodzy. Fakty będą po naszej stronie. Ja nie lubię walki, wolę rozmawiać. I tak myślę sobie, zacząłem na tą sprawę patrzeć troszkę jakby z innej strony. Zapytałem sam siebie i zapytałem Pana Boga, czy mnie, jako kaznodziei Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w okresie od 15 grudnia do 30 grudnia, czy mnie, jako kaznodziei adwentystycznemu, wolno jest mówić o narodzinach Chrystusa, czy nie? Czy mogę przez cały rok mówić, ale w tym dwóch tygodniach koniec? Nie wolno, bo inni o tym mówią. Mogę, czy nie mogę? Pozwalacie mi? To ja chcę w sposób biblijny o tym powiedzieć. To chyba mogę. Z Biblią w ręku. Czym dla ciebie i dla mnie są narodziny Jezusa Chrystusa? Bo chociaż nie znamy daty, prawdopodobnie była to właśnie jesień, a nie grudzień, chociaż nie znamy daty, to przecież Chrystus się kiedyś urodził, tak? Przyszedł na świat. Ale wiecie, kiedy przyszedł, to świat wtedy posmutniał. Kiedy Chrystus się rodził, niebo zostało zasnute ciemnymi chmurami, twarze wszystkich ludzi opadły i zapanował wielki smutek. Tak mówią Ewangelie. A może otwórzmy, zobaczmy, czy tak rzeczywiście jest. W Ewangelii Łukasza, rozdział 2, wiersz 1-7. Ewangelia Łukasza, rozdział 2 i wiersz 1-7. Czytamy następujące słowa. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przybyli, nadszedł dla Marii czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki, położyła w żałobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. To były historyczne wydarzenia, konkretny czas. Panowanie Augusta, popatrzcie, historia, tu się kłania historia Rzymu. Jest panowanie Kwiryniusza. Coś zaczyna się dziać, jakiś nakaz, który sprawia, że ludzie muszą opuścić swoje miejsca zamieszkania i udać się, żeby odnotować swoją obecność. Wiecie, dlaczego to robili? Dlaczego taki nakaz w ogóle się ukazał? Co Rzymianom dawała wiedza na temat tego, ilu ludzi żyje na terenie Judei? Po co mi taka wiedza była potrzebna? Rzymianom. Podatki, oczywiście, że tak. Prokurator, namiestnik Rzymu wiedział, że na moim terenie mieszka tyle osób, w związku z tym mogę się spodziewać takich, a takich dochodów do kasy imperium. To była ważna informacja. A oprócz tego, kiedy wiedział, ilu mężczyzn w wieku poborowym zapisało się na listę, mógł też wysłać informację zwrotną do Rzymu, że gdyby było potrzeba uzupełnić szeregi armii, to ja mam tylu i tylu mężczyzn, którzy są gotowi podjąć służbę. z perspektywy Rzymu to była oczywiście bardzo ważna informacja. Ale kiedy patrzymy na to z perspektywy planu zbawienia, to widzimy ludzi, skromnych ludzi, którzy udają się w podróż, która strasznie komplikuje ich życie. Czym mógł dysponować Józef z Marią jako środek transportu? Jakimś osiołkiem, tak? Wyobraźcie sobie, że dzisiaj jakiś mężczyzna jedzie z brzemienną kobietą w daleką podróż, naraża ją na te wszystkie wstrząsy, na te wszystkie niewygody, na te wszystkie chłody, udają się gdzieś tam, bo jest jakiś dziwny nakaz, na którego nie mamy wpływu, musimy go być posłuszni. Dla Marii, dla Józefa był to na pewno dosyć trudny czas. W gospodach oferowano co najwyżej jakieś miejsce dla osiołka, jakąś paszę, troszeczkę opału, ale jedzenie bardzo często trzeba było mieć swoje. Bardzo takie spartańskie warunki. A Józef i Maria udali się w taką podróż. Byli gotowi usłuchać tego cesarskiego nakazu. Poszli się zapisać, bo taki był nakaz władzy świeckiej. Jest taka historia, która mówi o tym, że pewien monarcha opuszczał swój pałac w przebraniu. Przechadzał się uliczkami swojego miasteczka, bo chciał przekonać się, spojrzeć, w jakich warunkach, jak żyją jego poddani. Przebierał się w jakieś łachmany, rozmawiał z ludźmi, chodził tymi zabłoconymi uliczkami, żeby nie z perspektywy wspaniałego, pełnego majestatu tronu, ale z perspektywy ulicy zobaczyć, jak się ma jego królestwo. Bóg dokonał czegoś takiego właśnie. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Chrystus w ogóle urodził się jako człowiek? Dlaczego przyjął ludzkie ciało? Bóg jest istotą wszechwiedzącą, prawda? Czyli Pan Bóg wszystko wie, jaka będzie ziemia za 2000 lat, co się stanie w twoim lub moim życiu jutro. Pan Bóg to wszystko wie. Dlaczego zatem Pan Bóg chciał dotknąć tego ludzkiego losu? Dlaczego chciał spojrzeć na świat ludzkimi oczyma, nie swoimi boskimi, wszechwiedzącymi oczami? Dlaczego chciał doświadczyć tych wszystkich niedogodności, biedy? Chrystus rodzi się w rodzinie jakiegoś biednego cieśli. Przychodzi na świat nie w pałacu, ale gdzieś tam na jakiejś słomie, w jakimś pomieszczeniu dla zwierząt, w jakiejś stajence, w jakiejś grocie, jak niektórzy mówią. Po co to wszystko? Po co to było Bogu potrzebne? Zastanawialiście? Słucham? Żeby go ludzie dotknęli, zgoda. Ale też Pan Bóg...
Żeby zrozumieli, że On jest blisko tych problemów.
Tak, oczywiście, że tak. Ale czym innym jest wiedza teoretyczna, a czym innym jest wiedza praktyczna, doświadczenie. Pan Bóg chciał się przekonać, jak to jest być człowiekiem, co człowiek czuje, kiedy się zmaga z różnymi przeciwnościami. Chciał zrozumieć nas tak dalece, że stał się jednym z nas. Stał się jednym z nas. Przychodzi na świat wiedząc, że to nie będzie przyjemna wycieczka, to nie będzie piknik, ale to będzie, moi drodzy, to będzie potężna walka. Czytamy dalej tę historię. Ewangelia Łukasza, rozdział 2, wiersz 8 i kolejny. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze, trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański, chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli i rzekł do nich: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: pójdźmy do Betlejem, zobaczmy, co się tam zdarzyło, co nam Pan oznajmił. Udali się też śpiesznie, znaleźli Marię, Józefa, leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maria zachowała wszystkie te sprawy i rozważała w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Atmosferę, czujecie atmosferę? Kiedy Chrystus się rodzi, to co się dzieje wokół, moi drodzy? Smutek? Radość. Czy to się ludziom podoba, czy nie? chociażbyśmy tutaj odgłosowali nie wiadomo jakie zasady, to moi drodzy, dzień, w którym Chrystus się rodził, to nie był 25 grudnia. Dzień, w którym Chrystus się rodził, był dniem radości, był dniem chwały. Śpiewało całe niebo. I powiedzcie, do kogo Bóg przychodzi? Bóg nie objawia się uczonym w piśmie. Nie objawia się dostojnym przywódcom Kościoła. Ale idzie, wysyła swoich aniołów do ludzi, którzy gdzieś tam przy ognisku, żeby się ogrzać, czuwali nad swoimi stadami. To nie byli teolodzy. Pan Bóg ma taką niesamowitą skłonność, żeby zaskakiwać ludzi prostych. Nie wiem, czy spodziewacie się takiej sytuacji, że może Pan Bóg w waszym życiu coś zrobi takiego, co was zaszokuje, co was wybije z jakiegoś takiego rytmu. Dopuszczacie taką myśl, że w waszym takim typowym, takim poukładanym życiu Pan Bóg może zrobić coś, co wywróci wasz świat do góry nogami? Dopuszczacie taką myśl? Oni, kiedy szli paść swoje stada, absolutnie nie wiedzieli nic, że odbędzie się jakieś niesamowite spotkanie. Oni rozmawiali. Bardzo możliwe, że rozmawiali o tym, jak to będzie z tym Mesjaszem, kiedy się zjawi. Jak to będzie wyglądał dzień, którym Bóg się do nich przyzna i da im wolność i kiedy rozwiąże problem zła. Jak to będzie? I nagle zobaczyli, że niebo jaśnieje. W środku nocy stało się jasno jak w dzień. I nagle widzą aniołów, po raz pierwszy w życiu prawdopodobnie, którzy zstępują pośród nich całe zastępy aniołów i śpiew. Śpiew, który poruszył całą ziemią. Śpiew, który wielbi Boga, bo nastał czas, kiedy Bóg zaingerował w historię ludzkości. Taki jest nasz Bóg. Bóg, który nie boi się zejść z tronu, który nie patrzy na ziemię z perspektywy wysokości, z perspektywy takiej lekkiej pogardy, ale jest to Bóg, który schodzi ze swojego tronu, wstępuje pośród nas. Dlaczego? Bo nas kocha. Bo chce z nami być. Bo On się uniża do naszego poziomu, żeby z nami pobyć trochę. Tak bardzo tęskni za nami. Tak bardzo chce każdego z nas. Aniołowie śpiewali niesamowitą pieśń. Dzisiaj, kiedy przepiękne chóry stają do pieśni, myślę, że brat Ryszard by nam mógł tutaj niejedną opowieść tutaj przekazać, co się dzieje, kiedy dobry chór zaśpiewa, moi drodzy. To wydaje nam się, że jesteśmy w niebie. Dźwięk, który przenika głowę, który sprawia, że nasze serce bije inaczej. Harmonia, piękno, potęga, siła. To potrafi zdziałać pieśń. Pasterze usłyszeli pieśń aniołów. Chwała Bogu na wysokościach. A na ziemi pokój ludziom, w których On sobie upodobał, ludziom, w których ma upodobanie. Chwała Bogu. Bóg przychodzi, ażeby zamieszkać pośród ludzi. Tak sobie pomyślałem. 25 grudnia to nie jest czas narodzin Chrystusa. Nie jest na pewno. Chrześcijanie nie obchodzili narodzin Chrystusa, narodzin Boga. Nie obchodzili, absolutnie nie. Ale tak sobie myślę, kiedy ludzie wokół, gdzieś tam moi sąsiedzi, znajomi, będą zasiadali do stołu wigilijnych i będą się może na swój sposób cieszyć z faktu tego, że Chrystus wszedł na świat. Czy mam w tym czasie siedzieć z taką podkową odwróconą? Z takim wzrokiem, który mógłby prześwidrować na wylot i powiedzieć sobie, niech się cieszą, ja dzisiaj się nie będę cieszył. Wszyscy mogą, ale ja nie. Na przekór wszystkim nie zrobię tego. Ja chcę się cieszyć. Pewnie, że mogę to robić przez cały rok. I robię to. Bo fakt, że Chrystus wszedł na świat, to jest podstawa naszej nadziei. Przyszedł, żył, dla nas zwyciężył i dał nam swoją koronę. Dał nam swoją koronę. Dlatego, że nie wyobraża sobie, żebyśmy tam w niebie się nie znaleźli. Bóg objawił się prostym pasterzom. Pasterzom, którzy byli na co dzień przez tych wielkich teologów trzymani na dystans. Wiecie dlaczego? Bo ręce pasterza są brudne, bo dotyka tej owieczki, czasami musi ją gdzieś wyciągnąć z jakiegoś błotka, bo musi przebywać w tym nie zawsze miłym zapachu. Ci wielcy teolodzy tego świata mieli zawsze czyste łapki, tacy ładnie ubrani, ale nie do nich przyszedł Pan Jezus. Przyszedł do tych pasterzy, tych, którzy znali smak ciężkiej pracy, do tych, którzy nie byli teologami i ich głowy nie były zaćmione jakimiś trudnymi, dziwnymi dogmatami. Przyszedł do prostych ludzi, bo oni czekali, bo oni chcieli, żeby Bóg był bliski. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 2. Ewangelia Mateusza, rozdział 2. i tam pierwszych 11 wierszy. Wiem, że znacie to wszystko. Wiem, że znacie to wszystko. Gdy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się z nim i cała z nim Jerozolima. Zabrał więc wszystkich arcykapłanów, uczonych ludu, wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. A ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsza wśród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców, wypowiedział do nich dokładnie, wywiedział się, przepraszam, od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejem rzekł, udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi o tym, abym i ja mógł pójść i oddać pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę, a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się radowali. Weszli do domu, zobaczyli dziecię z matką i jego Marią, padli na twarz, oddali mu pokłon i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirę. To było dopiero poruszenie. Pasterzy jeszcze moglibyśmy znieść. Ale wyobraźcie sobie sytuację, kiedy do Jerozolimy przybywa jakaś karawana i zaczyna pytać, o kogo? Gdzie jest nowonarodzony król? Trzeba było znać Heroda, moi drodzy. Nazwany jest Herodem Wielkim, bo rzeczywiście był bardzo sprawnym administratorem, budowniczym, ale jeśli chodzi o władzę, to kochał ją bardziej niż swoją rodzinę. Wiecie, jak żartowali sobie cesarze rzymscy z Heroda Wielkiego? Mówili tak. Bezpieczniej jest być świnią Heroda niż jego synem. Bo Herod, przestrzegając biblijnej diety, świni nie tknął, ale swoich synów zabijał masowo. Każdy, kto tylko był podejrzany, jako ten, kto może ewentualnie zagrozić jego władzy, był usuwany. Żona, syn, nieważne było. I wyobrażacie sobie, teraz przychodzą ludzie, którzy pytają, gdzie jest król? Król? Ha, król. Gdzie jest ten nowonarodzony? Swoją drogą, to skąd ci ludzie wiedzieli? Naukowcy zastanawiają się, co prowadziło tych mędrców. Jaka gwiazda, jaka kometa i tak dalej, próbują to wyliczyć. To nie chodziło o jakieś naturalne ciało niebieskie, to był znak od Boga, bo ta gwiazda się zatrzymała w pewnym momencie, prawda? Ona wskazała konkretne miejsce, to nie było ciało niebieskie. Ale posłuchajcie, co pisze Józef Flawiusz. Czytamy nie z Ewangelii, z historii. Kapłan żydowski, urodzony jakieś 6 lat po śmierci Chrystusa. Popatrzcie, co pisze Flawiusz. Pisze tak. W starych księgach, które zwą się świętymi, wyraźnie było powiedziane, że w tym czasie będzie mąż, który wyszedłszy z Judei, obejmie panowanie nad całym światem. Tak pisze historyk żydowski Józef Flawiusz o czasach, jego czasach. Czego się spodziewali? Że z Judei, spośród Żydów, wyłoni się pewien mężczyzna, którego władza rozciągnie się na cały świat. Ale to nie tylko Żydzi. Tacyt, historyk rzymski, mówi. Wszyscy byli przekonani, że opierając się na dawnych przepowiedniach, właśnie Wschód wywyższy się ponad inne narody, i niebawem z Judei wyjdą ci, którzy zawładną światem. Rzymski historyk. Inny historyk rzymski, Swetoniusz, mówi, na całym wschodzie panowało dawne i ustalone przekonanie, że przeznaczone jest i że około tego czasu wyjdą z Judei ci, którzy zawładną światem. Co ludzie wschodu wiedzieli na temat pewnych wydarzeń? Niektórzy z nich na pewno znali Pismo Święte Starego Testamentu, dlatego że ci mędrcy ze wschodu to byli ludzie, którzy dociekali, którzy badali różne religie i Pan Bóg położył im na serce coś, że coś się dzieje, że coś opatrzyli w niebo i nagle zauważyli jakiś punkt, który ich wyraźnie zachęcał, żeby poszli. Poszli. Przyszli do Jerozolimy. Jerozolima śpiąca, chociaż rodzi się Zbawiciel, tak? Pytają, gdzie jest ten król? Co robi Herod? Wzywa swoich doradców. Chodźcie, no moi drodzy teolodzy, dobrze opłacani, chodźcie, chodźcie. Mam do was pytanie. Jak to jest z tym Mesjaszem? Gdzie ma się urodzić? Co mówią? No w Betlejem, bo jest proroctwo Micheasza, które mówi, ty Betlejem Efrata, najmniejsza jesteś spośród plemion ludzkich, z ciebie wyjdzie ten, który ma, będzie władał Izrael i tak dalej. Wiedzą, znają proroctwo. Powiedzcie mi, ilu z nich poszło do Betlejem? Ilu poszło? Nikt? No jak to jest? To może nie wierzyli w te proroctwa. Czy to nie jest paradoks? Że poganie przychodzą, mają większe zrozumienie Biblii niż ci, którzy tą Biblią oddychają, są zawodowcami, są teologami. Zwróciliście uwagę? Kościół jest ślepy. Ludzie wierzący w tamtym czasie, ci prości pasterze, oni otrzymali od Boga znak. Ale ci wielcy, ci teolodzy, ci zawodowcy potrafili cytować święte cytaty. Mesjasz w Betlejem. Ale po co tam iść, skoro się nic nie wydarzy? Wydarzyło się. Wydarzyło się. Herod na wieść o tym, że się rodzi jakiś nowy król, zareagował złością i nienawiścią. Kapłani zareagowali obojętnością. A co na to poganie? Przynieśli dary. Zawstydzili. Przynieśli dary. Popatrzcie, że Pan Bóg miał bardziej skuteczną komunikację z poganami niż ze swoimi. Zwróciliście uwagę? Pan Bóg mówił do pogan i poganie słuchali. Pan Bóg mówi do swoich ludzi i co na to jego lud? W Betlejem gdzieś tam. Gdzieś tam w Betlejem. Nie poszli. Nie poszli. Jakaś baśń. Tak myślę sobie, gdybym ja żył wtedy. Jakby to było ze mną. Czy chciałoby mi się iść do Betlejem z Jerozolimy? Czy chciałbym się pofatygować, żeby sprawdzić, przekonać się na własne oczy, jak to jest z tym narodzeniem? Chciałoby mi się, czy nie? Czym są dla mnie informacje biblijne, informacje, które dotyczą narodzin Chrystusa? Czy świat byłby inny dzisiaj, gdyby Chrystus się nie narodził? Byłby inny? Byłby światem bez nadziei. Byłby światem, który przed sobą ma tylko ścianę i z wielkim impetem w kierunku tej ściany zmierza. Nie byłoby żadnej nadziei, gdyby nie Chrystus. Ale Biblia mówi, gdy nadeszło wypełnienie czasu, wtedy Bóg zesłał Syna swego, zrodzonego z niewiasty, poddanego prawu. Pan Bóg ma pewien kalendarz. I przyszedł ten czas, przed ten moment, kiedy Bóg powiedział, jest pora, aby mój Syn stąpił na ziemię. I Chrystus przyszedł. I Chrystus stał się człowiekiem. Na jak długo Chrystus stał się człowiekiem? Na ile? Jesteście pewni? Kochani, znacie Słowo Boże, które mówi? Jeden jest Bóg i jeden pośrednik między ludźmi a Bogiem. Kto? Człowiek Chrystus Jezus. Tam w niebie Chrystus jest nadal człowiekiem. To zespolenie boskości i ciała to nie była przegoda na kilka lat. Kiedy Chrystus powiedział, oto jestem, oto przychodzę, w zwojach księgi napisano o mnie, zadecydował w tym czasie, że stanie się człowiekiem, stanie się jednym z nas na jak długo? Na zawsze. Wyobraźcie sobie, jaki to jest mezalians? Wyobraźcie sobie, jaki to jest mezalians, kiedy Bóg decyduje się być człowiekiem? Chyba do końca nigdy nie zrozumiemy ofiary Jezusa. Jak bardzo musiał kochać, żeby tak bardzo z własnej woli uniżyć się. Jakiej trzeba miłości? To nie była przygoda na kilka miesięcy. To nie była przygoda na kilka lat. Jezus, kiedy narodził się jako ziemski człowiek, zadecydował, że będzie taki przez całą wieczność. Bóg i człowiek. 100% Bóg. W pełni Bóg. I Bóg. I człowiek czujący tak jak my. Jeden z nas. Nasz brat. Nasz stwórca i brat. Nasz Pan i przyjaciel, nasz Król i ktoś najbliższy. Niesamowity jest Bóg. Niesamowity jest Bóg. I chcę wam powiedzieć, że ja się cieszę, że Chrystus się narodził. Chociaż to nie było 25 grudnia, ta data jest najmniej ważna w tym wszystkim, ale ja przez cały rok noszę w sercu radość, bo ten, który się narodził jako człowiek, dał dowód w ten sposób, że zależy mu na nas. On stał się naszym bratem. On czuje jak my, on patrzy jak my, on przez wiele smutnych chwil przechodził podobnie jak my, bo on wie, co to znaczy być odrzuconym przez ludzi. On wie, co to znaczy nosić na sobie niesłuszne zarzuty. On wie, co to znaczy otrzeć się o śmierć. On wie, co to znaczy być głodnym, niezrozumianym, pogardzanym. On to wszystko wie. I to nie jest wiedza teoretyczna. To nie jest wiedza, którą otrzymał na skutek swojej boskiej wszechwiedzy. Chrystus to przeżył. Przeszedł na taki los, żeby czuć tak jak ty i ja. I chwała mu za to. I co ty na to, drogi bracie, droga siostro? Co chcesz zrobić wobec tak wielkiego wydarzenia? Jak chcesz na to zareagować? Moi drodzy, za kilka dni, za kilkanaście dni po Nowym Roku na drzwiach naszych sąsiadów pojawią się trzy tajemnicze litery. K plus M plus B. Co to jest? Pamiętacie? Kasper, Melchior, Baltazar. To jest pewna legenda, pewna tradycja, która mówi o tym, że kiedy przyszli ci mędrcy albo królowie ze wschodu, to takie właśnie nosili imiona, tak? To będzie święto trzech króli. I znowu żadnej daty, znowu żadnego punktu historycznego, ale sam fakt wizyty tych mędrców, no jest w Biblii, tak? Chcę wam coś przeczytać. Ja dzisiaj miałam taką historię dla dzieci o róży, która nie miała prawa wyrosnąć, ale mam też historię dla dorosłych dzisiaj. Jest to historia, której być może nigdy nie słyszeliście. Jeśli ją znacie, to cierpliwie ją wysłuchajcie do końca. A jeśli nie, to myślę, że ona może coś nam fajnego dać. Jest to legenda o czwartym mędrcu. Legenda o Artabanie. Być może znacie. Artaban, podobnie jak jego trzej przyjaciele, Kacper, Melchior, Baltazar, pragnął odnaleźć króla, którego narodziny zapowiedziało pojawienie się gwiazdy. On również pragnął złożyć mu pokłon. Zabrał ze sobą dary, szafir, rubin i bezcenną perłę. I wyruszył na spotkanie z przyjaciółmi. Poganiał swoje wielbłądy, aby zdążyć na umówione miejsce spotkania. Czasu było mało. Wiedział, że nie będą na niego czekać. Nagle zobaczył na ziemi niewyraźną postać. Był to jakiś zagubiony podróżny, trawiony gorączką. Jeżeli się zatrzyma, spóźni się na spotkanie. Zatrzymał się. Pomógł nieznajomemu, odwiózł go do najbliższej osady, a teraz pozostał sam. Spóźnił się. Jego przyjaciele odjechali bez niego. Nie mógł już dołączyć do ich karawany. Musiał zdobyć dodatkowe wielbiądy, wynająć przewodników, którzy bezpiecznie przeprowadzą go przez pustynię. Na to wszystko potrzebował dużo pieniędzy. Musiał sprzedać szafir. Było mu smutno. Król nie otrzymał już tego klejnotu. Po dłuższym czasie przybył do Betlejem. Niestety znowu spóźnił się. Józefa, Marii, małego Jezusa już tam nie było. Spotkał natomiast wielu żołnierzy Heroda, którym wydał rozkaz wymordowania dzieci mieszkających w tym mieście. Artaban zatrzymał się w domu, w którym było małe dzieciątko. Tu pod ciężkich żołnierskich kroków zbliżał się do drzwi. Zewsząd słychać było płacz z rozpaczonych matek. Artaban stanął w drzwiach, trzymając rubin. Udało mu się przekupić dowódcę. Żołnierze odeszli. Dziecko zostało uratowane. Jego mama była przeszczęśliwa i wdzięczna. Ale Artaban stawał się coraz bardziej przygnębiony. Król już nie otrzyma rubinu. Mijały lata. On ciągle był w drodze. Ciągle szukał króla. Na próżno. Któregoś dnia, a było to 30 lat od momentu rozpoczęcia podróży, dotarł do Jerozolimy. Całe miasto wyległo poza mury, by przypatrywać się egzekucji jakiegoś nieszczęśnika. Zapragnął dowiedzieć się czegoś więcej o tym nieznajomym. Im więcej słuchał, tym bardziej upewniał się w przekonaniu, że oto właśnie nadszedł kres jego podróży. Nareszcie odnalazł króla. To musi być on. Pobiegł w kierunku Golgoty. Może jego drogocenna perła zdoła ocalić życie króla. Ale oto naprzeciw niego wybiegła dziewczyna. Uciekała przed grupą ścigających ją żołnierzy. Mój ojciec popadł w długi, wołała. Chcą mnie sprzedać jako niewolnicę. Ratuj mnie! Artaban wahał się chwilę. Potem z bólem w sercu wyjął perłę i dał ją żołnierzom jako okup za wolność dziewczyny. Nagle niebo pociemniało, ziemia zaczęła się trząść. Ułamek muru uderzył Artabana w głowę. Półprzytomny osunął się na ziemię. Dziewczyna siadła obok, kładąc jej głowę na swoje kolana. Usta Artabana wypowiadały słowa. Nie, panie mój, nie tak. Kiedy widziałem cię głodnym i nakarmiłem cię? Spragnionym? I dam ci pić. Kiedy widziałem Cię przechodniem, a przyjąłem Ciebie, nagim, a przyodziałem Cię. Kiedy widziałem Cię chorym, w więzieniu, a przyszedłem do Ciebie. Przez 30 lat szukam Cię, ale nigdy nie widziałem Twojej twarzy. Nigdy nie miałem okazji usługiwać Ci, mój królu. I wtedy dał się słyszeć głos, podobny do cichego szmeru drzew. Zaprawdę powiadam Ci, cokolwiek uczyniłeś jednemu z tych najmniejszych, mnie to uczyniłeś. Nie smuć się, Twoje dary dotarły do mnie. Na nieruchomej twarzy Artabana pojawił się uśmiech. Król otrzymał swoje dary. Tak sobie myślę, z dalekiego wschodu, gdzieś tam, nie wiadomo skąd, przybyli na spotkanie narodzonego króla mędrcy. Poganie, których teologia była na pewno kiepska. Gdyby ich porównać z uczonymi w piśmie, to oni o Bogu wiedzieli tak mało, tak niewiele. Ale czy to nie jest dziwne, że to właśnie do nich Bóg przemówił? Czy to nie jest dziwne, czy to nie jest takie wprowadzające w zakłopotanie, że oni słyszeli, a inni nie? Że oni przyszli, byli gotowi, a inni nie kiwnęli palcem? Poganie wyprzedzali Izrael w swoich relacjach z Bogiem. Niedługo nasi sąsiedzi zasiądą do kolacji wigilijnej. Suto uginające się stoły od zastawionych potraw. Być może niektórzy z nich sięgną po alkohol i zrobią z tego dnia dzień kpin. Być może będą zachowywać się bardziej jak zwierzęta niż ludzie, kto wie. Ale to nie jest ważne, co zrobią inni. Ważne jest to, co ja zrobię. Ważne jest to, jaki będzie mój stosunek do prawdy biblijnej o tym, że kiedyś Chrystus się narodził jako człowiek. Co więcej, On jest nadal człowiekiem. Co więcej, On tam w niebie oręduje za mną. On się wstawia za mną. Jaki jest mój stosunek do faktu narodzin Chrystusa? Nie mówimy o dacie. Nie mówimy o grudniu. Mówimy o fakcie narodzin. Kiedy czytam Ewangelię, to widzę, że całe niebo się cieszyło. Zgodzicie się ze mną? Cieszyło się niebo. Cieszyli się ludzie, ci prości, ci, którzy być może byli uważani za takich mało religijnych, cieszyli się. A ta największa radość ciągle jest przecież przed nami. Adam Mickiewicz powiedział słowa, które na pewno wszyscy znacie. Powiedział, wierzysz, że Chrystus narodził się w betlejemskim żyłowie, lecz biada ci, jeśli nie narodził się w tobie. A jak to nowonarodzenie się objawia, moi drodzy? Po czym poznać, czy ktoś jest nowonarodzony, czy nie? Czy wtedy relacje między człowiekiem a Bogiem się zmieniają? Oczywiście. A relacje między człowiekiem a człowiekiem się zmieniają? Jeszcze jak? Po owocach możemy poznać, czy ktoś chodzi w Duchu Bożym, czy może jakiegoś innego ducha posiada. Moi drodzy, tak sobie pomyślałem. Jestem adwentystą dnia siódmego. I cieszę się, że nim jestem. I kocham swój Kościół. I jestem wdzięczny Bogu, że pozwala mi tyle rozumieć z Jego słowa. I cieszę się, że mogę to poselstwo zwiastować. I każdego dnia proszę Boga, żebym mógł iść do ludzi. Nie po to, żeby ich siekierą ociosywać, ale żeby powiedzieć im, że Bóg ich kocha. Że Bóg chce im pomóc się zmienić. Że Bóg chce im pokazać swoje drogi. Bo tylko ludzie, którzy są kochani, mogą się zmieniać. Nie ludzie, którzy są musztrowani, którzy są poprawiani, którzy są ociosywani, wtedy rodzi się opór. Ale miłość nas zmienia, kiedy wiemy, że komuś na nas zależy. Powiedzmy to sobie nawzajem. Sobie w kościele. Bracie, cieszę się, że jesteś. Siostro, świetnie, że jesteś wśród nas. Cieszę się, że możemy być razem, że Bóg jest między nami. Kiedy nasze twarze będą uśmiechnięte, kiedy nasze serca będą ciepłe, gorące, to wierzcie mi, to miejsce będzie inne. To będzie miejsce, w którym po prostu chce się być. Marzę o takim kościele. Chcę się cieszyć z Bogiem. Chcę się cieszyć razem z Nim. Bo jeśli ktokolwiek na tej ziemi ma prawo i podstawy, żeby się cieszyć, to kto? No chrześcijanie, tak? Czy chrześcijaństwo jest smutne? Nie. Potraficie się uśmiechnąć? Uśmiechnijcie się. Świat będzie od razu bardziej radosny. Kochani, o ile ta pieśń, którą śpiewaliśmy na początku, mogła nas troszkę sfrustrować, to była kolęda i być może wielu z was powiedział, co tu się dzieje? Nie działo się nic złego. To druga pieśń, którą zaśpiewamy, będzie wiarą w przyjście Jezusa Chrystusa. Czekacie na ten dzień? Bądźmy jak pasterze, wokół ogniska, grzejmy się nawzajem po to, żeby Chrystus, kiedy przyjdzie, żeby spotkał swój Kościół gorący, czuwający, pełen gorliwości, żebyśmy nie spali, bo czasy, w których żyjemy, nie są łatwe, ale są piękne, są ciekawe, są Boże. To, co najlepsze jest, ciągle przed nami. Moi drodzy, trwajmy i dziękujmy Bogu. Amen.